Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Tak jak zawsze witamy wszystkich radiosłuchaczy i bardzo cieszymy się, że Państwo będziecie chcieli pozostać tego wieczoru razem z nami. Dzisiaj podejmiemy temat dotyczący alkoholizmu, o społecznym problemie alkoholizmu oraz sposobach jego przeciwdziałania. Będę rozmawiał z zaproszonymi gośćmi. Bardzo serdecznie witam wśród nas pana wicemarszałka województwa dolnośląskiego, pana Rafała Borutko.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Również witam pana Andrzeja Dąbrowskiego, który jest pełnomocnikiem zarządu województwa do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, również Urzędu Marszałkowskiego.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Także witam przedstawiciela młodzieży, przedstawicielkę właściwie młodzieży, Karolinę, która jest uczennicą pierwszej klasy Liceum Salezjańskiego. Witam cię, Karolina.
Szczęść Boże.
Chcielibyśmy tego wieczoru podjąć ten jakże ważny i trudny temat. Temat, który niemalże dotyczy każdego z nas, bo z problemami alkoholowymi spotykamy się na co dzień, czy to we własnych środowiskach, w domach, czy to na ulicy. Dzisiaj we wiadomościach ogólnopolskich był podawany przypadek bardzo smutnego, trudnego doświadczenia, które miało miejsce niedawno we Wrocławiu, dotyczące 26-letniego mężczyzny, który próbował udusić swego 14-miesięcznego synka. Tak jak wiemy, ojciec dziecka trafił na izbę wytrzeźwień i dzisiaj był przesłuchiwany. Wiemy, że pod wpływem alkoholu usiłował zabić swoje dziecko. Takich sytuacji jak ta w całej Polsce każdego dnia zdarza się bardzo dużo. Problem alkoholowy to problem, który dotyczy Polaków już od wielu pokoleń, bo wiemy, że zarówno w czasach zaborów polityka zmierzała do tego, aby rozpić naród polski. Wiemy, że również w czasach komunizmu dążono do tego, aby osłabić tą strukturę wewnętrzną państwa. I wiemy także, że dzisiaj alkohol nie jednokrotnie niszczy, rujnuje życie pojedynczych ludzi, ale także i naszego społeczeństwa. Jak to jest właśnie w naszym dolnośląskim regionie? Jak ten problem się przedstawia dzisiaj?
Myślę, że trzeba zauważyć, że tak naprawdę jest osobny departament, który zajmuje się u nas tą sprawą. I ten departament ma szereg zadań zleconych przez państwo, jak również szereg zadań, które sam na siebie nakłada i które próbuje propagować. Czyli to przede wszystkim trzeba powiedzieć o nie tylko o zwalczaniu, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ale też o profilaktyce. Ta profilaktyka to są różne priorytety, czyli to jest przede wszystkim prowadzenie ustawicznej działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia, bez używania substancji psychoaktywnych i wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieranie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o samo zjawisko, to musimy sobie też powiedzieć, że jest to tak zwana choroba i jest to jednostka chorobowa tak naprawdę tutaj dzięki pewnemu uczonemu doktorowi Linkowi, który tak naprawdę nadał temu zjawisku miano choroby. Możemy do tego podejść troszeczkę inaczej, do tego problemu. I oczywiście, że też to zwiąże się z tak zwaną kulturą picia w naszym społeczeństwie, czyli tą przywarą narodową, gdzie wysokoprocentowy alkohol generalnie gieścił u nas na stołach. Natomiast tutaj musimy do problemu podejść w sposób bardzo, powiedzmy, socjotechniczny, czyli wiedzieć, gdzie należy tak naprawdę skierować nasze działania, żeby to miało odpowiedni skutek. Mówi się tak naprawdę, że tego problemu może w szerszym aspekcie nie ma. Natomiast te badania, które i był ostatni raport Unii Europejskiej, te, które my prowadzimy na Dolnym Śląsku, dowodzą, że po prostu to jest ogromny problem, który dotyczy coraz szerszych mas społeczeństwa i coraz młodszego wieku. Tutaj te bestialskie, powiedzmy, zachowania tego ojca, który tak naprawdę katuje swoje dziecko, wiąże się z tym, że problem alkoholizmu to też są zmiany osobowościowe, zmiany charakterologiczne i to jest głęboki proces, który postępuje. A więc, żeby się z tym zmierzyć, to musi być i profilaktyka, czyli nakłanianie społeczeństwa do tego, żeby nie traktować tego sobie zbyt lekko, tego tematu, i też konkretne działanie, które my jako Urząd Marszałkowski bierzemy na siebie jako zadanie zlecone i je realizujemy.
Ja myślę, że też takim warunkiem, warunkiem skutecznej profilaktyki jest również skuteczna diagnoza tego, jak problem kształtuje się w danym czasie w naszej grupie społecznej. I właśnie te wspomniane badania Unii Europejskiej dotyczące problemu alkoholowego wskazują, że w Polsce według badań ankietowanych spożycie alkoholu wynosi od 9 do 11 litrów czystego alkoholu. Jest to spożycie na jeden rok. Jest to raczej duża liczba. A jak wygląda to u nas?
My, jako Urząd Marszałkowski, opracowaliśmy Dolnośląski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemu Uzależnień na lata 2004-2008. Problem ten w naszym województwie jest duży. Podzieliliśmy to na takie zachowania, najważniejsze problemy alkoholowe, bo to trzeba podzielić na poszczególne grupy. Przecież to jest osoby uzależnione od alkoholu, osoby nadużywające alkoholu, pijące szkodliwie. Ja może wyjaśnię, osoby uzależnione od alkoholu to są właśnie osoby, które wypijają, tak się uważa, powyżej 10 litrów czystego alkoholu w ciągu roku. 100% alkoholu, tak to się liczy. Osoby nadużywające alkoholu są to osoby zbliżające się do tej granicy. Również dotknięte tym problemem są osoby dorosłe żyjące w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych. Następne to jest dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym. Również problemem bezpośrednio związanym z alkoholem jest przemoc w rodzinie, przemoc domowa. Jak również bezrobocie jako czynnik zwiększający ryzyko związane z nadmiernym spożyciem napojów alkoholowych. No i siódmy, coraz bardziej widoczny problem w ostatnich czasach, jest to problem dzieci i młodzieży pijącej i nadużywającej alkoholu. Dane nasze, kiedy tworzyliśmy ten program na te lata, były dość zatrważające, bo osób uzależnionych od alkoholu jest około 2% populacji mieszkańców Dolnego Śląska. Ja może będę mówił w tysiącach, w liczbach ludzi, to jest bardziej pełniejsze takie. To jest 58 tysięcy ludzi ponad. Osoby pijące szkodliwe jest to około 4% populacji, to jest 116 tysięcy osób. Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholików to też jest ponad 116 tysięcy. Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików jest to szacunkowo od 145 do ponad 200 tysięcy osób. Coraz częstsze są ofiary przemocy, przemocy w rodzinie, przemocy domowej. Jest to też w granicach około 50 tysięcy dzieci z tych rodzin. Ciężej jest wyliczyć liczbę osób bezrobotnych, które nie wiadomo czy w pewnym mierze alkoholizm powoduje bezrobocie, ale również bezrobocie powoduje ucieczkę w stronę alkoholu. Liczba osób bezrobotnych na terenie Dolnego Śląska przekracza 250 tysięcy osób i około 20% z tej grupy stanowi grupę podwyższonego ryzyka, więc jest to grupa ponad 50 tysięcy ludzi. Staramy się walczyć z tymi problemami, zarówno tak jak tutaj marszałek podkreślił, przez profilaktykę, jak i też wspierając stowarzyszenia, fundacje, organizacje, które organizują wszelkiego rodzaju pomoc, czy to dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, czy to dla ludzi, którzy chcą wyjść z alkoholizmu, dla ich najbliższych. Również Urząd Marszałkowski ze swojej strony sam jest... zakłada ośrodki leczenia zamkniętego, jak również półzamknięte ośrodki, ale te liczby są zatrważające i tak naprawdę, żeby wyjść z tego, trzeba szerszych działań i większego umocowania prawnego.
No właśnie, ja myślę, że trzeba tych szerszych działań i na pewno należy pochylić się, tak jak już pan marszałek powiedział, należy pochylić się konkretnie nad człowiekiem, nad jego życiem, nad jego dolą, nad tym, co się dzieje akurat w danym czasie z tym, co on przeżywa, bo ten problem alkoholowy to problem ogromny i problem, który dotyka niemalże każdej sfery człowieka, dotyka jego psychiki, jego życia duchowego, jego życia fizycznego i tak właściwie moglibyśmy w tych przeróżnych cyfrach gdzieś się zagubić, i moglibyśmy gdzieś problem zatrzymać na tym etapie, ale wydaje się najważniejsze to, żebyśmy dostrzegli człowieka, tego człowieka, który właśnie przeżywa może i dramat swojego życia, a może i on jest przyczyną dramatu życia innych ludzi.
Znaczy tutaj oczywiście musimy mieć na względzie tak zwany trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe, które my z kolei przekazujemy środki na ich działania związane z działalnością statutową, czyli na przykład właśnie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania alkoholizmu. Natomiast one bardzo dobrze realizują te działania, ponieważ są najbliżej ludzi. To są osoby z reguły, które mają tak zwaną, powiedzmy, praktykę i też wiedzę, bo to jest zawsze współpraca z psychologiem, współpraca z osobami, które już były dotknięte tą przypadłością. I tak naprawdę w każdym powiecie mamy takie jednostki, które po prostu są jak najbliżej ludzi i właśnie te osoby, które mają jakiekolwiek problemy, powinny się do tych jednostek zgłaszać. To są i kluby anonimowych alkoholików, które działają prężnie. Oczywiście też jest takie niekorzystne odium, które się ciągnie. Jak to ja na przykład, czy mój sąsiad, czy moja rodzina, mój ojciec, moja matka ma problem alkoholowy i czy ona tam się musi zgłosić. Tak, no niestety, no jest to choroba nieuleczalna, to sobie musimy od razu powiedzieć i z tej choroby nie ma innego wyjścia, jak tylko po prostu uświadomienie sobie, że jestem właśnie chory na tą chorobę i muszę z tym walczyć. Bo jeżeli, tak już wspomnieliśmy wcześniej, jeżeli na przykład ojciec morduje swoje dziecko, dokonując czynu bestialskiego, to muszą za tym iść zmiany charakterologiczne, zmiany osobowościowe, zmiany w psychice i właśnie to powoduje, że bez tej osoby trzeciej ta osoba no nie jest w stanie sobie tak naprawdę sama pomóc. I tu jest chyba najgorsze zło tego problemu i tutaj dotykamy jakby istoty tego problemu. Bo to, ja mi się wydaje, i to jest to uzależnienie fizyczne, czyli to somatyczne, ale też takie, powiedzmy, psychiczne, gdzieś powiązane z uzależnieniem duchowym, że człowiek, który nie znajduje swojego oparcia w Bogu, który nie znajduje oparcia po prostu w bliskich, sięga po alkohol jako taki czynnik zapomnienia, powiedzmy, który powoduje tak naprawdę destrukcję i jego rodziny, czy jego najbliższych. Także naprawdę problem jest szeroki, a osoby, które mogą pomóc tym ludziom, to są osoby, które na co dzień ich widzą, na co dzień z nimi mają styczność. To jest właśnie ten trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe, gdzie na Dolnym Śląsku jest około 5000 tych organizacji. W całej Europie generalnie jest taki nawrót do takiego społeczeństwa obywatelskiego, który bierze na siebie ten problem i poprzez środki przekazywane przez państwo, przez samorządy, może te działania decentralizować, ponieważ no, za biurka urzędnika trudno, powiedzmy, pomóc osobie blisko.
I na pewno ci ludzie najlepiej odczuwają ten problem, oni go obserwują na co dzień, dotykają tych różnych trudnych sytuacji, spotykają się z tymi ludźmi i pewno najlepiej rozumieją, co zrobić, aby było lepiej.
Można się zastanawiać, skąd środki na tą działalność i tu jest tak zwane korkowe, które jest, które dzięki sprzedaży właśnie, kuriozum straszne, bo to jest tak, że im więcej alkoholu się sprzedaje, tym więcej jest na walkę z alkoholizmem, prawda? No, u nas kiedyś taka pani dyrektor powiedziała, że jest bardzo dobra sytuacja, ponieważ z korkowego mamy bardzo wysoką kwotę na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Natomiast no, to jest bardzo zła sytuacja tak naprawdę, ponieważ to spożycie wzrasta. Ono jest coraz większe i to jest niepokojące, bo relatywnie, powiedzmy sobie szczerze, że ta cena dzięki tej akcyzie, która została zmniejszona, po prostu spada. I te napoje wysokoprocentowe no, są w tej chwili dosyć tanie. Tak naprawdę no, w cenie jednego piwa, bo to, tak można obrazowo pokazać, można kupić alkohol, który jest wysokoprocentowy i bardzo szkodliwy dla człowieka. Bardzo łatwo się uzależnić od tego. To też się wiąże właśnie z tą wspomnianą kulturą picia, ale tych alkoholi wysokoprocentowych sprzedaje się już bardzo dużo i osobom bardzo młodym. I możemy sobie zauważyć, że no dziecko, które skosztuje troszeczkę alkoholu, już jest narażone na zmiany, a w młodym wieku, jeżeli osoba, nie wiem, poniżej 18 roku życia dokonuje to, powiedzmy, takiej inicjacji, no może się to skończyć naprawdę szkodami i to takimi, które są zauważalne już na drugi, trzeci dzień.
No właśnie, te szkody są nieodwracalne i te szkody pozostają w człowieku, pozostają gdzieś w tej strukturze społecznej, w rodzinie. Tak jak możemy przeczytać w drugim punkcie zakresu kompetencji Wydziału do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w którym to właśnie panowie pracują, możemy dowiedzieć się, że właśnie ten wydział opracowuje i realizuje wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Właśnie, czy też te programy obejmujące zakres województwa dotykają gdzieś rodzin, tego, co się dzieje w rodzinach, tego, jak wygląda życie tych rodzin i potem co dalej?
Tak, w Dolnośląskim programie jest uwzględniony właśnie Bo przemoc w rodzinie jest pochodną, w dużej mierze pochodną właśnie problemów z uzależnieniem od alkoholu, jak również od narkotyków, od innych substancji. My jak najbardziej staramy się pomóc, jest to zapisane w tym programie, rodzinom. Dlatego też rozdzielając pieniądze z tego, tak jak tutaj marszałek nazwał to kapslowego, jest to takie może mało trafne, znaczy trafne określenie, ale takie dość bolesne. Wspieramy bardzo aktywnie stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się choćby tak jak ostatnio robiliśmy konkurs dotyczący profilaktyki dla dzieci, żeby one miały możliwość spędzenia tego czasu wolnego w sposób inny niż siedzenie na ławce czy patrzenie na rodziców, którzy
piją. No właśnie, zagospodarowanie czasu wolnego.
Tak, tak. Tylko tak jak tutaj powiedział marszałek, my jesteśmy instytucją, która dystrybuuje, rozdziela te pieniądze. My sami w sobie, swoimi kadrami, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, dlatego też organizujemy te konkursy i do tego zgłaszają się stowarzyszenia.
Nie wiem, tak bardzo praktycznie patrząc na proboszcza, który jest pełen inicjatywy gdzieś na jakiejś wiosce, która jest w rejonie popegeerowskim, gdzie jest duży problem alkoholowy i chce coś zrobić w tym względzie, chce zacząć działać, podjąć jakąś działalność profilaktyczną. Co powinien zrobić? Jak powinien się zachować, żeby móc działać właśnie w sposób profilaktyczny?
Tutaj możemy przytoczyć na przykład taki bardzo dobry program rządowy Świetlica Praca Staż, socjoterapia w środowisku wiejskim, bo to generalnie chodzi o te mniejsze miejscowości, gdzie tak naprawdę osoby, które są dotknięte, czyli te rodziny, gdzie no, nie ukrywajmy, na wsi to spożycie alkoholu tego wysokoprocentowego jest dosyć wysokie, mogą się zgłosić, tam jest pomoc psychologa, tam jest pomoc terapeuty i tam jest pomoc, no, gdy, jeżeli się proboszcz włącza właśnie, to jest świetnie, ponieważ te jakby podbudowy duchowe, które są, mogą zostać po prostu tutaj bardzo dobrze w ten program włączone. I na przykład takie świetlice powstały w Górze, w Szczytnej, w Żarowie, w Mietkowie oraz dwie świetlice gminne w Kostomłotach. To razem było około 99 tysięcy. I to jest i na infrastrukturę, i na działalność bieżącą. Łącznie przekazaliśmy na te cele między innymi około 2 milionów złotych w 2005 roku, bo to jest taki cykliczny po prostu cykl przekazywania środków, że co dwa lata, prawda, jest napływ z tego podatku i wydatkowanie tych środków przez konkursy, poprzez inicjatywy. Jeżeli na przykład taki proboszcz czuje na przykład wewnętrzną potrzebę, żeby jednak pomóc, to powiem szczerze, że tak, że z praktyki obserwujemy, że bardzo dużo księży się właśnie włącza. I to włączają się w ten sposób, że albo są blisko tych grup anonimowych alkoholików, albo bardzo blisko są na przykład takich braz jak Bractwo Trzeźwości, czy na przykład Krucjata Wyzwolenia Człowieka, lub na przykład Ośrodków Apostolstwa Trzeźwości, prowadzonych przez braci kapucynów. To tutaj naprawdę są nieocenione pomoce, ponieważ, no tak jak powiedziałem, no, to jest problem, który dotyka nie tylko człowieka w sensie tym psychofizycznym, ale również tak naprawdę duszy, czyli w tym sensie psychicznym. Człowiek szuka ratunku. Jeżeli ma możliwość uzyskania tego ratunku tak naprawdę w kościele katolickim, to mi się wydaje, że taka osoba no już ma duże szanse na tak zwane uratowanie.
Na pewno jest to bardzo pozytywna informacja, bo wsparcie człowieka w tym problemie alkoholowym to zatroszczenie się o duszę, ale też stworzenie tej takiej, można powiedzieć, jak najbardziej kompetentnej troski ze strony i psychologa, i duszpasterza, ale na przykład działanie profilaktyczne wobec dzieci to także ważne przeciwdziałanie, aby ci młodzi ludzie nie zapatrywali się w tych, którzy spożywają alkohol w nadmiarze i żeby nie przyjmowali takich postaw w życiu, ale żeby odnajdywali inne strony i blaski życia. No właśnie, na przykład świetlice, czy też tego typu działalność gdzieś jest przez wasz wydział wspierana i jak to wygląda? Czy na przykład w takiej świetlicy to wsparcie finansowe jest związane również na przykład z etatami, które by można było opłacić komuś, kto by prowadził taką świetlicę?
Tak, w tym programie, o którym mówił marszałek, Świetlica Praca Staż, tam również dofinansowujemy etaty ludzi tam zatrudnionych. Ale również tak jak mówię, my dajemy pieniądze przez daną fundację, jeżeli złoży wniosek, odpowiedni program, my dajemy na dany cel. I te fundacje realizują te programy, które one wiedzą właściwie najlepiej. My ogłaszamy konkurs, staramy się, żeby one były jak najbardziej ogólne, nastawione na profilaktykę, żeby jak najwięcej rzeczy tam się mogło zmieścić i wtedy te fundacje dostają pieniądze na realizację tego programu i wiedzą najlepiej same, bo one są najbliżej, one są przy tych ludziach. Jeżeli fundacja z danej miejscowości, czy to z danej dzielnicy miasta, czy stowarzyszenie, które się tym zajmuje, ono wie najlepiej, jakie ma problemy i jak je rozwiązać. Czy lepiej będzie, żeby te dzieci, nie wiem, zabrać do, zorganizować im wypoczynek za miastem, na zielone szkoły, czy lepiej będzie zorganizować im świetlice, to już jest w gestii tych fundacji, bo mówię, one są najbliżej ludzi. My staramy się nie patrzeć na to od strony urzędu, tak zza biurka, tylko zwracamy się po prostu o pomoc do tych ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, którzy są przy tych bezpośrednio dotkniętych problemem alkoholizmu.
Ja może przytoczę nawet nazwy tych fundacji, bo to są na przykład niedaleko nas Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło Karłowice, prawda, które świetnie wykorzystuje te środki, bo też oczywiście potem sprawdzamy, jak te środki są wydatkowane, prawda, jaki zasięg ma i
tak na pewno oni też powinni rozliczać to wszystko w sposób prawidłowy. Prawidłowy.
No tutaj nieprawidłowości naprawdę są bardzo mocno karane, łącznie z prokuraturą, prawda, tutaj także nie ma żadnych dywagacji. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej Przywrócić Nadzieję. Bardzo, bardzo świetna organizacja prowadzona przez ludzi z sercem i tutaj też przekazujemy środki. Także w zasadzie każdy powiat ma wyłonionych przez nas takich liderów w organizacjach, które pomagają tym ludziom i tam przekazujemy te środki, mając i tą całą historię tego stowarzyszenia, tego podmiotu, które po prostu da się zweryfikować, prawda, ile dzieci skorzystało z tego, ile osób tak naprawdę tam jest i wtedy po prostu to jest wymierne, prawda. My mamy jakiś taki efekt wymierny i na tym tak naprawdę bazujemy. Natomiast no, to też i tak jak patrzymy troszeczkę na zachód, bierze się z tego, że coraz więcej, tak jak mówiłem wcześniej, jest cedowane po prostu zadanie państwa na po prostu trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe i tu najlepiej to wychodzi, bo tak naprawdę nie da się ze szczebla centralnego, prawda, zarządzić teraz na przykład spożycie maleje, prawda. To musi być cała praca społeczeństwa i na tym generalnie się skupiamy.
No dobrze, ale jeżeli... To właśnie ja tylko dodam jedno zdanie. Właśnie to, co marszałek powiedział, że jest taka tendencja i my też nie we dwóch się w tym zgadzamy, żeby to nie było tak, że przyjdzie urzędnik i powie to i to robimy i już, tylko żeby ci ludzie, którzy są najbliżej tego, wiedzą najlepiej, jakie sposoby pomocy są najlepsze dla danego środowiska. Oni to znają na co dzień, znają to z bliska i po prostu znają to od środka i to jest najbezpieczniejsza i najlepsza metoda.
Że to jest też kwestia ogromnego zaufania, jakim obdarza się osoby, które pracują w trzecim sektorze. I jest to na pewno jakieś też duże zrozumienie, że ci ludzie mogą zrobić niemalże sedno tej roboty, możemy tak powiedzieć, którą należy wykonać, którą należałoby zrobić. I na pewno tutaj należałoby powiedzieć o jak najlepszych słowach to, że taka współpraca, takie zrozumienie może przynosić bardzo dużo dobrych owoców właśnie w rozwiązywaniu tych problemów w naszym społeczeństwie. Jest z nami też Karolina, która wiem, że też chciałaby się włączyć do rozmowy, chciałaby postawić jakieś pytanie.
Znaczy, ja tutaj bardzo uważnie słucham i bardzo się cieszę z tych wszystkich inicjatyw. Myślę, że jako osoba też młoda mogę powiedzieć, że sposobem na pewno jakimś byłoby wybudowanie chociażby boiska, czy czegoś takiego codziennego, nie tylko fundacje, chociaż to też jest bardzo ważne, zdaję sobie z tego sprawę, ale chodzi tu o codzienne zorganizowanie czasu, czyli jakieś boisko, jakieś, nie wiem, czy basen, czy cokolwiek i zorganizowanie, nie tylko wybudowanie tego boiska, ale zorganizowanie też jakichś meczów, jakichś imprez. W czymś, co jest codzienne, co nie tylko jest, fundacje są bardzo ważne, to na pewno zdaję sobie z tego sprawę, ale to też codzienność taka, to myślę, że też by było ważne, czy jest coś takiego organizowane, chciałabym zadać pytanie, czy jest możliwość czegoś takiego zrobienia.
Znaczy... Myślę, że tutaj nieubłaganie chyba dotykamy takiego tematu jak edukacja.
Tak.
Mhm. I to po prostu jest temat tak szeroki, jak szerokie są debaty prowadzone w mediach na temat, jak ta edukacja powinna wyglądać, jak w tej chwili dzieci spędzają swój czas wolny i jak nauczyciele się do tego przykładają, jak również państwo i samorządy wykonują te swoje zadania. No i trzeba powiedzieć sobie jasno, że tak naprawdę nie ma pomysłu na czas wolny w mniejszych miejscowościach. Tam po prostu nic się nie dzieje, a to tak naprawdę zależy od rządzących. Jeżeli burmistrz, nie wiem, wójt, prezydent miasta nie mają pomysłu na to, żeby tym dzieciom zapewnić realizację czasu wolnego właśnie przez szereg jakichś imprez sportowych, przez szereg kółek zainteresowań, no to niestety, no powiedzmy sobie szczerze, to dziecko jest skazane na to, że tak na ubogich podwórkach we Wrocławiu, czy jak na wsiach, po prostu te dzieci robią to samo, co ich rodzice, czyli próbują gdzieś zabić wolny czas na zasadzie po prostu zdobycia napojów, które troszeczkę im to rzeczywistość zniekształcają, a to wiąże się z tym, że to prawie jest dziedziczne tak naprawdę. Jest to straszna gangrena, która toczy nasze społeczeństwo. Wiąże się to oczywiście z zamożnością naszego społeczeństwa. Natomiast uważam, że jeżeli będziemy nawzajem się wspierać, czyli sektor rządowy i sektor, powiedzmy, tutaj ten, który odpowiada za warstwę duchową w społeczeństwie, myślę, że może dojść do dobrych efektów, ale to właśnie takie dzieła, jak na przykład Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi szereg dzieł, jak na przykład zakon tutaj niedaleko Dominikanów prowadzi, na przykład świetlice przy ulicy Nowej, prawda? To są oddolne inicjatywy, które muszą spotykać się ze zrozumieniem samorządu, ze zrozumieniem rządu, że takie dzieła powinny być dofinansowywane. Oczywiście ta cała debata, która się toczy na temat edukacji, dotyczy tak naprawdę tego, jakie są wartości forowane i jakie wartości należy bronić. Jeżeli będziemy bronić rodziny przez to, że dziecko pójdzie do szkoły i nie będzie atakowane przez inne dziecko, że dziecko będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania, że będzie mogło wyrastać w duchu patriotycznym i wyrastać w duchu poszanowania drugiej osoby, to na pewno tak. Ale jeżeli media cały czas jakby rozkręcają tę sferę wolnościową, że nic nie wolno dziecku nakazać, bo dziecko ma swoje prawa, nawet w Konstytucji Unii Europejskiej, która niestety nie weszła i cieszymy się z tego bardzo, były takie zapisy, że dziecko mogło podać swoich rodziców do sądu, będąc nieletnie, prawda? No to dochodzimy do takich absurdów, że ta wolność po prostu jest specjalnie tak rozchełstana, żeby później to dziecko mogło ewentualnie mieć większe prawa niż rodzice, prawda? Tego nie może być. Rodzice muszą mieć większe prawa i nauczyciel też musi mieć większe prawa nad uczniem i nie może być tak, że uczeń po prostu deprecjonuje nauczyciela w sezon, bo kubeł, kosz na głowę, czy wyzywając go, czy w jakikolwiek sposób po prostu doprowadzając do jego upadku, jego prestiżu. Także tutaj się ogromna debata toczy i ja myślę, że przede wszystkim odpowiadając na to pytanie, to należy do gospodarzy miast, gospodarzy wsi, gospodarzy regionu.
Właśnie, ja odpowiem może tutaj Karolinie na to pytanie. My jako Wydział i Departament Urzędu Marszałkowskiego nie możemy zbudować boiska, nie możemy zbudować hali sportowej.
Nie mówię, żeby pan wybudował.
Ale właśnie, ja skończę. Ja panią doskonale rozumiem, bo ja się urodziłem i wychowałem na wrocławskim Szczepinie. Jest to blokowisko. I kiedyś tam, pamiętam, były boiska i było fajnie, ale teraz z jednej strony jest Urząd Skarbowy, z drugiej strony będzie sąd i nie ma. Ta młodzież nie ma kompletnie co ze sobą zrobić. Więc najtaniej i najprościej jest pójść i kupić jakieś wino za 5 czy 7 zł, czy też butelkę wódki po prostu i siedzieć w bramie albo na ławkach. To wszystko, do tego potrzebna jest praca wszystkich. Tak jak marszałek tutaj podkreślił, głównie samorządów. Jak my żyjemy tutaj we Wrocławiu, to urzędu miejskiego, prezydenta miasta, żeby jednak nie tylko wykorzystywać każdy wolny skrawek terenu na właśnie stawianie pięknych urzędów skarbowych, pięknych ZUS-ów i pięknych sądów, likwidując przy tym szkoły. Bo Urząd Skarbowy powstał w szkole podstawowej dawnej numer 101, a cały zespół szkół mechanicznych przy ulicy Poznańskiej też zostanie zamieniony w siedzibę sądu. Tam były boiska, przy Poznańskiej były dwa boiska, jedno asfaltowe, drugie trawiaste. Przy szkole podstawowej było boisko asfaltowe i można było chociaż zagrać w piłkę. A teraz ja szczerze mówiąc, no nie dziwię się tej młodzieży, bo jeżeli Szczepin jest dzielnicą robotniczą głównie, nie jest to jakieś zamknięte willowe osiedle, no to trudno jest wymagać od tej młodzieży, żeby ona wykupiła sobie karnet za 100 zł i chodziła gdzieś na jakąś halę albo na basen, bo to jest naprawdę duże obciążenie dla rodziców, bo tam trzeba mieć specjalne buty, trzeba mieć specjalny sprzęt, Nie ma już tych podstawowych rzeczy. Kiedyś w szkołach podstawowych organizowało się zajęcia pozalekcyjne, SKS-y, różne kółka plastyczne. Z tym jest teraz coraz gorzej. Tutaj marszałek świetnie zauważył to, że to jest moim zdaniem w dużej mierze wina koncentracji wszystkich ludzi z danego osiedla w jednej szkole. I tam jest naprawdę duży problem. Tak może wracamy do tej edukacji, do tej szkoły, ponieważ no, dane, które do nas docierają na temat spożywania alkoholu przez młodzież, są naprawdę zatrważające. I co właśnie dobrze siedzi tutaj z nami Karolina, co jest zatrważające, że w tym wieku powyżej 15 lat dziewczyny już przebijają chłopców. Wcześniej zaczynają pić, częściej się upijają i jak widzimy są bardziej agresywne. To jest coś nie tak. Kiedyś ten model kobiety był inny. Kobieta zawsze miała być tą ostoją i takim cieśnieniem damy chłobionej, a teraz nie wiem, to jest pewnie też taki, nie wiem, przytyczek w stronę mediów, ale
brak
również...
miłości ze strony rodziców. Myślę, że stąd to wypływa. Brak tak, wzorców jakichkolwiek.
Ale moim zdaniem stara się całą teraz winę zwalić na rodziców, no ale no jak wiemy, problemy w naszym kraju i w naszym mieście są jakie są. Jest ciężko z pracą, rodzice pracują i nikt ich w tym nie wspomaga, w tym wychowaniu. W mediach, ja właśnie tutaj też chciałem powiedzieć to a propos walki z alkoholizmem, że u nas bolesne jest to, dalej takie przekonanie, że lepiej ukrywać się, być takim ukrywającym się alkoholikiem i pijakiem, niż po prostu przyznać się do tego, ja się leczę, nie piję, nie mogę pić, nie ten, bo wtedy pracodawca patrzy już, a co to? Alkoholik. Trzeba się go pozbyć. A jak się człowiek będzie dobrze kamuflował, będzie robił kombinacje, tu rodzinny, cioci, babci, wujka, koledzy się syn urodził, to wtedy zawsze jest jakieś wytłumaczenie i on jest w porządku. I to jest duża, duża rola mediów w tym, no bo niestety my, robiąc jakieś programy czy stowarzyszenia, to my o tym dobrze wiemy, ale chodzi o to, żeby było ogólne takie wsparcie społeczne walki z tym problemem. I tak jak mówię, myśmy teraz powinni zwrócić naprawdę najbaczniejszą uwagę na wychowanie młodzieży. Tym, co się dzieje w tych szkołach, to jest już naprawdę przerażająca rzecz, tak? Ja nie mówię, na pewno w naszych czasach też się i piło wino na prywatkach i były różne takie rzeczy, ale nie było to tak nagminne i tak tolerowane, bo nauczyciele tolerują po prostu pijanych uczniów w szkole, każą im iść do domu i nawet się nie wzywa rodziców, bo po co ich denerwować albo nie mają czasu. A jak wiemy, im się zacznie w młodszym wieku, tym jest potem ciężej z tego wyjść. Dlatego naprawdę trzeba silnej woli i po prostu twardego charakteru, a niestety tego brakuje dzisiaj ludziom i szczególnie młodzieży.
Pozwólmy też naszym radiosłuchaczom postawić pytania prowadzącym tutaj tę dzisiejszą audycję, a przypomnę, że naszymi gośćmi jest pan wicemarszałek województwa dolnośląskiego, pan Rafał Borutko, a także pan Andrzej Dąbrowski, pełnomocnik zarządu województwa do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Urzędu Marszałkowskiego, a także Karolina, uczennica Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Przypomnę, jakie są możliwości kontaktu z nami. Mogą Państwo przede wszystkim zadzwonić na numer telefonu 071 322 20 22 071 322 20 22. Również możemy kontaktować się drogą SMS-ową 0608 51 41 56 0608 51 41 56 bądź możemy napisać e-maila na adres trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl o społecznym problemie alkoholizmu oraz sposobach przeciwdziałania. Rozmawiamy tego wieczoru. Teraz posłuchajmy muzykę i czekamy na Państwa głosy. Makes me feel fine.
mama.
Zapraszamy Państwa do włączania się w naszą audycję. Otrzymaliśmy SMS-a, którego pozwolę sobie przeczytać. Właśnie przeczytałam w gazecie o dzieciach pijących w wieku 13 lat. Zadaję tylko sobie pytanie, gdzie są ich rodzice? Tego SMS-a podpisała Ewa.
Ja może tutaj przytoczę dane. Znaczy nie odpowiem na to pytanie, gdzie są rodzice tych dzieci, ale zatrważające właśnie dane. I to nie są najnowsze. Ale wtedy jak przygotowaliśmy program, więc wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży trzeciej klasy gimnazjum w wieku 15 lat, wynikało z nich, że 61,1% z nich piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni. Z tego 68,4 chłopców i 54,1 dziewcząt. I 30,5% z nich upiło się w ciągu ostatnich 30 dni. I to było 38% chłopców i ponad 22% dziewcząt. Ale już wyniki badań przeprowadzone w drugiej klasie szkół ponadpodstawowych w grupie 17-latków wyglądały jeszcze bardziej zatrważająco, bo tam 78,1% piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni. I było to 82,5% chłopców i 74,3% dziewcząt. A 36,3% ich upiło się w ciągu ostatnich 30 dni od daty badania. I tutaj jest właśnie to, co mówiłem, już wspomniałem wcześniej, że było to prawie 49% chłopców i prawie 53% dziewcząt. Więc te dane są naprawdę zatrważające. To jeszcze weźmy pod uwagę, jak to w każdych badaniach anonimowych, ile osób się nie przyznało do tego, że piło. A tutaj mamy 80% młodzieży w wieku 17 lat piło alkohol w ciągu ostatnich 30
dni. Na pewno są to...
I 60 ponad procent 15-latków. To są dane, które podejrzewam na dzień dzisiejszy są na pewno wyższe. Bo tak jak mówiliśmy wielokrotnie, dostępność alkoholu dla osób nieletnich jest sprawą bardzo bulwersującą. Sprzedawcy powodowani chęcią zysku. Naprawdę wielokrotnie można zobaczyć, że sprzedają alkohol ludziom, których wypadałoby zapytać o dowód, bo widać to po prostu po ich twarzach i po ich wyglądzie, że są to osoby nieletnie. I, tak jak mówię, no, prowadzenie kampanii medialnej, która namawiała do tego, jest rzeczą bardzo dobrą, bo na pewno część społeczeństwa to uczuliło na ten problem, ale jest to coś zatrważającego. Wszyscy powinniśmy więcej nad tym pracować i więcej mówić o tym media. Nie powinny być to takie sezonowe kampanie, tylko ona powinna być cały czas. Bo...
No, ale z tego, co pamiętam, to jeszcze nie tak dawno funkcjonował całkowity zakaz reklamy alkoholu i nie było możliwości umieszczania billboardów czy też jakichś innych reklam, które propagowały spożywanie alkoholu, a dzisiaj możemy spotkać takie...
No to też zostało ośmieszone, wie pan, bo na przykład były takie sytuacje, kiedy na przykład była tak zwana łódka Bols, prawda? No i to też ośmieszało całe przepisy, no bo widać, że tutaj z egzekucją tego prawa no jest w zasadzie no tragicznie, ponieważ nie można na przykład kogoś złapać na tym, że reklamuje alkohol, bo to nie jest, prawda, alkohol, nie? I no tego typu na przykład sytuacje, czy na przykład zapraszanie w restauracjach na tak zwane imprezy, w cudzysłowie, na podmiotów, które nie mają zgody na sprzedaż alkoholu, no to też są nie do pomyślenia. I tutaj policja musiałaby naprawdę z całym szacunkiem ten problem zauważyć, ale też społeczeństwo musiałoby ten problem zauważyć, bo ja podejrzewam i to też badania pokazują, że jest ogólne przyzwolenie społeczne na to, że po prostu no, pewna osoba jest nietrzeźwa i że nie ma problemu. Także trzeba podnieść tak naprawdę dwa aspekty. Po pierwsze, pierwszy aspekt to, że to prawo nie jest egzekwowane, czyli na przykład sprzedaż alkoholu na przykład nieletnim, ale też nietrzeźwym, prawda? Też nietrzeźwym powoduje odebranie koncesji. Natomiast tutaj no, ja bym znalazł na przykład dzisiaj, idąc do kilku, powiedzmy, sklepów, na przykład, nie wiem, 5-10 przypadków dziennie i jestem o tym przekonany, ponieważ na przykład dzisiaj, w dniu dzisiejszym, kiedy gdzieś byłem przyjęty w restauracji, osoba, która sprzedawała, osobie, która podchodziła po alkohol, na pewno miała poniżej 15 roku życia. Jak ja podszedłem do tej osoby, zapytałem się, to była zmieszana, tamta osoba szybko uciekła, prawda? Czyli ta osoba, która sprzedawała, też miała świadomość tego, że
taki, wolno.
Tak. Ja myślę, że są zbyt małe kary po prostu, zbyt małe sankcje i tak naprawdę też nie ma tej nieuchronności kary, czyli te organy, które powinny kontrolować, nie kontrolują tego i nie oszukujmy się. A jeszcze oprócz tego jest tak zwane przyzwolenie społeczne i sprzedaje się i alkohol i nieletnim, i nietrzeźwym. Także prawo jest, prawo obowiązuje, ale nie jest po prostu ono egzekwowane i nie ma tego społeczeństwa obywatelskiego.
A właśnie tutaj, jak rozmawialiśmy, większą rolę powinno do tego zwrócić, tak jak na przykład my we Wrocławiu tutaj mamy Straż Miejską, która chodzi po mieście, zajmuje się różnymi rzeczami, głównie wypisywaniem mandatów, a powinna chodzić po tych sklepach i sprawdzać. I wtedy mówię, jakby się jednemu, dwóm, trzem sklepom odebrało taką koncesję, czy w restauracjach zwracałoby się na to ważniejszą uwagę, wtedy właściciele tych sklepów zastanowiliby się, czy opłaca im się sprzedawać alkohol nieletnim, czy tak jak człowiek mógłby sprzedawać alkohol osobom nietrzeźwym. My pewne przepisy prawne mamy, tylko tutaj jest właśnie sprawa, problem największy jest w egzekwowaniu.
Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś chciał wylegitymować osobę, która po prostu kupuje alkohol. Nie widziałem takiego przypadku jeszcze, chociaż były pewnie, nie wiem jak sprzedawca ocenia, czy ta osoba jest wysoka, niska, nie wiem.
Jasne, że społeczeństwo powinno z tym walczyć i tak jak tutaj marszałek mówił, że podszedł i zapytał się tej osoby, wiele jest takich osób, ale to nie jest też rola społeczeństwa, gdzie widzimy naokoło. Ja mówię, tutaj się chyba wszyscy z tym zgodzimy, bo żyjemy w Wrocławiu, że w okolicach rynku jest pełno właśnie Straży Miejskiej, pełno policji, a nie zwraca się uwagi na tabuny przytaczające się pijanej młodzieży, która wchodzi do sklepów, wykupuje alkohol i wychodzi. Więc coś jest tutaj.
To wymaga już takiej, można powiedzieć, bardzo szczegółowej pracy i wchodzenie w takie indywidualne problemy. I ja powiem, że byłem zbudowany w czasie wakacji, kiedy dochodziły do nas informacje z działania policji nad morzem w czasie wakacji, kiedy to w cywilu podchodzili policjanci w okolice punktu sprzedania piwa i obserwowali, komu jest alkohol sprzedawany. I w momencie, kiedy było widać, że ktoś jest niepełnoletni, od razu taka osoba była kontrolowana i koncesję odbierano wtedy. Jakaś taka zaplanowana akcja, która zmierzała do tego, aby rzeczywiście wyeliminować tych, którzy trzeba powiedzieć, rozpijają młodzież i stwarzają jawną okazję do tego, żeby młodzież uzależniała się od alkoholu.
Tak, ja dlatego mówię, mamy prawo, mamy przepisy prawne, które tylko po prostu jakbyśmy je egzekwowali i przyłożyli do tego większą wagę, to naprawdę mogło być zdecydowanie lepiej. Bo co z tego, że my stworzymy nowe, bardziej restrykcyjne przepisy, jak one dalej będą omijane i będą lekceważone.
No ja powiem tak, czy panowie z racji swojej pracy, która obejmuje cały region Dolnego Śląska, też podejmujecie jakąś współpracę z policją, czy też macie możliwość sugestii takiej, sugestii, która jest bardzo konkretna, choćby i wyniki tych badań, które słyszymy, są no, alarmujące.
My współpracujemy z policją przy działaniu przemocy w rodzinie i przy alkoholizmie, ale tak jak mówię, no, my policji co najwyżej możemy coś zasugerować.
Mamy takie ciekawe warsztaty, które prowadzimy, na przykład jeżeli jest Dolnośląski Rok Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich, prawda? To jest bardzo fajna akcja, pionierska tak naprawdę w naszym regionie i w całej Polsce, bo jeszcze żadne województwo nie zajęło się tym tematem, ale to się wiąże z pewnymi patologiami, prawda? Patologią jest nadmierne spożycie alkoholu, patologią jest narkomania, patologią jest prostytucja, prawda? To wszystko też ma swoje powiązanie w problemie alkoholowym i trzeba też brać pod uwagę, że my na przykład prowadząc ten Dolnośląski Rok Przeciwdziałania Prostytucji, mamy dla policji warsztaty, prawda? Policja nawet sama chętnie organizuje takie rzeczy, tylko to jest tak, że musi być tych policjantów przeszkolonych, myślę, że to też kwestia powiedzmy kultury takiej fachowej, z czasem coraz więcej. Natomiast w tej chwili no to tak naprawdę jest promil tych osób, które się angażują, które chcą po prostu być lepiej wyszkolone, które chcą zauważyć problem. My możemy rzeczywiście tylko prosić i tylko prosić o dobrą współpracę, natomiast nie możemy niczego egzekwować od policji, bo wiadomo, że to jest niemożliwe.
No, oczywiście chodzi tutaj o współpracę, ale taka ścisła współpraca na pewno może przynosić o wiele większe owoce też w tym rozwiązywaniu tych problemów.
Tak, tak.
Zresztą Wydział Prewencji Policji i Dolnośląskiej i każdej policji też ma takie priorytety i też do tego zmierza, aby ten problem alkoholowy nie rozwijał się, ale aby właśnie spożycie alkoholu wśród nieletnich było coraz mniejsze.
Policja moim zdaniem stara się, robi co może naprawdę, bo widać, że policjanci chodzą po wrocławskich osiedlach, starają się interweniować, jeżeli ktoś pije w miejscach niedozwolonych. Tak jak mówię, jeszcze jakby do tego włączyć, żeby zrobili z większym zaangażowaniem to również strażnicy miejscy, bo ja dlatego tak, no, dlatego, bo wielokrotnie widziałem sam sytuację, że jest grupka, która pije, zachowuje się agresywnie w centrum miasta, a strażnicy się po prostu od tego obracają. Powinni mieć wsparcie policji, powinni chodzić, tak jak czasami się to robi w patrolach mieszanych, po prostu interweniować. Ci ludzie nie mogą czuć się bezkarni, bo jak wiem, alkohol powoduje to, że człowiek nie kontroluje siebie, czuje się wybitnie silny, mocny i odważny i wtedy zakłóca spokój naokoło innym i naprawdę są przypadki takie, że ci ludzie sobie siedzą, rozrabiają, po czym idą bezkarnie do domu albo idą rozrabiać gdzie indziej.
To też kwestia niedofinansowania powiedzmy policji, ponieważ na przykład taki przypadek, będąc nad naszym polskim morzem w Międzyzdrojach na wczasach, kilka tysięcy osób, prawda, były różne sytuacje powiedzmy dwuznaczne, kiedy policja powinna ingerować, natomiast tych policjantów było mało, to było 4 policjantów, jak się dowiedziałem, na całe kilkutysięczne miasto, prawda, łącznie z Czasowiczami i to mnie troszeczkę zaniepokoiło, ponieważ no, te osoby na taką skalę powiedzmy akurat już nie mają się nijak i tak samo jest w mniejszych miejscowościach, tam jest kilku policjantów, którzy się znają z wszystkimi osobami i jeżeli chcą, to interweniują, natomiast jeżeli nie mają wsparcia gdzieś indziej jeszcze, nie mają wsparcia powiedzmy u swoich przełożonych takiego mocnego, czy te problemy są troszeczkę nie brane pod uwagę tak, jak powinny być, no dochodzi do tego, że słabo dofinansowana policja nie ma materiałów, nie ma narzędzi na tak zwane prowokacje i po prostu tego nie będzie robiła, czyli i trzeba dofinansować edukację i trzeba dofinansować policję, bo to są takie dwa ogniwa, gdzie państwo bez tych ogniw będzie po prostu słabsze.
Tak, ale myślę, że jesteśmy już i tak o wiele bogatsi. Mamy tą świadomość. Mamy świadomość tego, że współpraca i działanie w tym problemie jest czymś szalenie ważnym. A na pewno teraz należałoby też powalczyć o to, żeby były środki na realizację właśnie.
Żeby były środki. Również też ważną sprawą jest, bo my tak zbaczamy od tego, tutaj mówimy już o walce z patologią, z uzależnieniem od alkoholu, ale również powinniśmy, to też jest media, że instytucje powinny preferować pewną kulturę picia. Bo jak wiemy, no...
Ja proponuję, żebyśmy posłuchali e-maila, który napisał do nas słuchacz Łukasz i pisze tak. Alkohol sam w sobie nie jest wrogiem człowieka. W odpowiednich, racjonalnych ilościach może być nawet zdrowy. Wino, piwo. Wrogiem staje się dopiero, gdy człowiek zaczyna go nadużywać. Problem alkoholizmu dotyczy nie tylko dorosłych, ale również młodzieży. Ważną przyczyną uzależnienia młodych ludzi od alkoholu jest ciekawość spróbowania, jak to będzie po wypiciu. Czasami spotęgowana przez zachęcenie starszych kolegów. Jednak ta nadmierna ciekawość nie bierze się z niczego, na pewno ma swoje źródło w niezaspokojeniu potrzeb psychologicznych w rodzinie, brak miłości i dialogu. Wówczas człowiek chce zastąpić tę pustkę czymś innym, na przykład alkoholem. Na pierwszym miejscu potrzebna jest pomoc psychologiczna rodzinom, zwłaszcza tym, których członkowie przeżywają problemy osobiste lub społeczne. Należy również edukować wszystkich rodziców, jak mają postępować, aby ich dzieci nie wpadły w nauk alkoholizmu. Powinno się zadbać również o to, aby uczniowie jak najlepiej czuli się w szkole i byli akceptowani, zarówno przez nauczycieli, jak i przez rówieśników. Ale każdy musi zdać sobie sprawę z tego, że ten problem może dotyczyć także i jego. Osoby już uzależnione od napojów alkoholowych powinno przekonywać się, że muszą poddać się leczeniu i przestać pić alkohol. Jednak najpierw muszą zdać sobie sprawę z własnej choroby i z tego, że można z niej wyjść. Z pewnością alkoholikowi należy się szacunek jako osobie i chrześcijańska miłość. Na pewno należy się także modlić za alkoholików, aby zerwali z nałogiem. No taki bardzo szeroki e-mail, który porusza wiele wątków, no ale właśnie ta kultura picia alkoholu. Paracelsus nazywał alkohol wodą życia, tak na początku gdzieś on był określany i był wykorzystywany w medycynie i na pewno znajdował swoją dobrą wartość w życiu ludzi, ale też obserwując historię widzimy, że alkohol niestety niszczył strukturę społeczną, ale też właśnie, tak jak już żeśmy mówili, niszczył osobowość człowieka, działał destruktywnie. Jak to jest właśnie z tym spożywaniem alkoholu? Czy my możemy promować picie alkoholu, czy powinniśmy promować picie alkoholu w sposób kulturalny, w ramach określonych zasad? Czy być może powinniśmy nazwać alkohol czymś, co jest totalnie złym, czymś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca w życiu człowieka? Znamy przecież społeczności takie w Europie, które mają dużo alkoholu i tego alkoholu spożywają dużo, ale problemu alkoholizmu jako takiego nie ma w tych w krajach.
Każda kultura, każda cywilizacja ma jakąś taką używkę, na którą ma przyzwolenie. I u nas w naszej cywilizacji jest to alkohol. Tylko tak jak mówię, jeżeli pije się w granicach ogólnie przyjętych norm zachowań, czyli jeżeli to jest, nie wiem, lampka czy dwie lampki wina do obiadu czy do kolacji, czy jest to kufel zimnego piwa w lecie, to pewnie nie można z tego robić tragedii i też nie można wszystkiego zabronić. Taka jest moja opinia, ale tak jak mówię, to jest problem bardziej złożony, bo żeby można było spożywać alkohol w sposób kulturalny, to trzeba mieć na to pieniądze. I u nas tutaj te wszystkie problemy się nawarstwiają, bo łatwiej jest kupić, nie wiem, wino, czy jakąś tam, znaczy nie można tego nazwać winem, tylko jakiś napój alkoholowy, nie wiadomo na czym, tam za, nie wiem, 5 czy 7 zł i wypić go, niż pójść i kupić sobie porządną butelkę dobrego wina i wypić do obiadu, bo na to człowieka po prostu nie stać. Tych ludzi, którzy mają po prostu ciężką sytuację i tutaj walka jest ciężka.
Ten problem trudnej sytuacji człowieka, że niejednokrotnie bywa tak zresztą wspomniał też nasz radiosłuchacz, trudna sytuacja człowieka jest okazją do tego, żeby on swoje problemy, trudności gdzieś też, możemy powiedzieć, zatapiał w alkoholu. To odbieranie świadomego przeżywania życia i ucieczka od problemów, to można powiedzieć, że to jest doskonały grunt do tego, żeby stać się uzależnionym. I teraz działanie państwa, działanie szkoły, działanie kościoła powinno zmierzać do tego, żeby człowiekowi żyło się dobrze, żeby też on tą wartość życia miał w sobie ogromną i żeby też to jego życie nie było życiem, które jest pozbawione pracy, życiem narażonym na niebezpieczeństwa, ale życiem, które jest zharmonizowane.
Tak, no na pewno są bardzo ważne, żeby jeżeli jest to człowiek, który ma jakieś wartości duchowe, wierzy w Boga, na pewno będzie mu się łatwiej odnaleźć. Ale są to również takie bardziej prozaiczne rzeczy. To jest to, o czym mówiła Karolina, że likwidując te wszystkie boiska, likwidując te miejsca spotkań dla młodzieży, my nie mamy czegoś takiego jak odreagowanie na stres potem już w późniejszym wieku, jak odreagowanie na stres, nie wiem, idąc, grając w piłkę, czy grając w tenisa, czy biegając po parku, no bo nie mamy bezpiecznych parków, nie mamy boisk i nie mamy również boisk do tenisa. I wtedy najprościej jest, najtaniej i najłatwiej przyjść do domu, ja już mówię o wieku późniejszym, i wypić alkohol, bo to jest najprościej zrobić. Jeżeli większy nacisk, promocja byłaby nastawiona na to, żeby preferować ten zdrowy styl życia i żeby to nie było uznawane, że to jest styl życia tylko dla establishmentu, dla najbogatszych, tylko dla wszystkich, to wtedy na pewno byłoby lepiej, ludzie by się zastanowili, że jednak takie krótkotrwałe zaleczenie problemu alkoholem do niczego dobrego nie prowadzi. A jakiś wysiłek fizyczny czy też intelektualny na pewno może pomóc.
Natomiast tutaj trzeba według mnie rozgraniczyć dwie kwestie też. Tak troszeczkę zapominamy, bo co innego jest spożywanie alkoholu przez osobę nieletnią, prawda? A co innego przez osobę dorosłą. No i jeżeli chodzi o pierwszy aspekt, czyli spożywanie alkoholu przez osobę nieletnią, no to powiedzmy sobie, że to jest to niedopuszczalne i tak naprawdę jest to sprzeczne z prawem, żeby osoba nieletnia korzystała w ogóle z alkoholu. Czyli wszystkie przypadki, gdzie młoda osoba jest pod wpływem alkoholu takim, że jest to zauważalne, a nikt nie reaguje, ani wychowawca, ani rodzic. Bo musi jedno z tych ognisk zadziałać, ponieważ osoba nieletnia musi być pod opieką, prawda? No, nie ukrywajmy, że ma opiekę czy ustawowego, czy wyznaczonego, ale ta osoba nie może sama samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, ponieważ musi nad nią zawsze być opiekun. I jeżeli tym opiekunem w szkole jest nauczyciel czy wychowawca, który nie wiem, czy jest wycieczką, czy jest na zajęciach pedagogicznych i w czasie tego dochodzi właśnie do nadużywania alkoholu, no to mamy osobę odpowiedzialną, prawda? No, tu nie uciekają od odpowiedzialności, bo ta osoba jest, muszę ją wskazać. Pytanie, dlaczego do tego doszło? Natomiast gorsza sprawa jest na pewno z rodzicem, którym tak naprawdę no, swojej opieki nie realizuje i pozwala, żeby dziecko nieletnie korzystało czy nadużywało alkoholu i tu się pojawiają problemy. Tu powinno wkroczyć państwo, samorządy i organizacje pozarządowe i też społeczeństwo, żeby ono mówiło to społeczeństwo, bo widzi na przykład, że dzieje się pewne zło i żeby nie było zgody na zło, tylko żeby po prostu zło można było wskazać.
Natomiast... No właśnie czasami nasza taka obojętność, nawet w momencie, kiedy kupujemy alkohol gdzieś w sklepie i widzimy, że przed nami stoi człowiek, który jest rzeczywiście młody i widzimy ekspedientkę, która bez mrugnięcia okiem sprzedaje mu ten alkohol i my tak obojętnie stoimy i patrzymy.
Myślę, że przyzwolenie na zło jest najgorszą domeną naszych czasów, ponieważ na przykład nawet ta mała Ania, czy ta mała dziewczynka, która popełniła w Gdańsku, prawda, samobójstwo. Jeżeli tam by był tak zwany, powiedzmy, no trywialnie, ale rycerz, osoba, która by się wstawiła, która by powiedziała, nie róbcie tego tej dziewczynie, prawda, to jest dziewczyna, szanujmy ją, to na pewno by do tej tragedii nie doszło. Natomiast to zgoda na zło tak daleko się już posunęła, że 5 osób nie jest w stanie zareagować i każda z tych 5 osób jeszcze jest bardziej do bestialskich czynów jest zdolna. Ja myślę, że generalnie problem polega i leży w wychowaniu i leży w tym, że pewne czynniki u nas w państwie nie funkcjonują tak jak powinny, że to, co jest pokazane w telewizji, czyli cywilizacja śmierci, cały czas są morderstwa, gwałty, kradzieże i tak dalej. Co chwilę, jeżeli przełączałem program, co chwilę natykamy się na to. To nie jest cywilizacja miłości, to jest cywilizacja śmierci. Jeżeli będziemy propagować taką cywilizację śmierci, i płacić tak naprawdę, no co, no my płacimy abonament na telewizję, która pokazuje tę cywilizację śmierci. Co chwilę jest jakieś zabójstwo, co chwilę jest kradzież. Jeżeli my się do tego będziemy zdawać, to będzie tak naprawdę normą i do tej normy wszyscy będziemy się przystosowywać.
Tak.
Na tym na pewno nie powinniśmy budować. Także ja myślę, że odnowa moralna powinna nastąpić całego społeczeństwa i od tego należy zacząć, żeby po prostu nazwać zło po imieniu, prawda?
Ja myślę, że tutaj też nie powinniśmy tylko tej odpowiedzialności za tą odbudowę moralną społeczeństwa obarczyć Kościoła, mimo że on
Kościół zawsze pomaga.
Pretenduje w tym względzie, ale trzeba podzielić i na pewno też współpraca w tym względzie jest czymś
rząd,
ważnym.
Rząd, prawda, musi współdziałać i społeczeństwo.
Przede wszystkim społeczeństwo, bo tak jak mówiłem, musi przestać się bać, zwrócić uwagę, bo naprawdę weźmy to pod uwagę, że tak jak tutaj marszałek mówił, rycerz, czasami się taki zdarza, ale społeczeństwo jest tak zastraszone, jak widzi, i mówiąc trywialnie, bandę wyrostków, zwrócić im uwagę, jak jest sam, bo nie wie, czy oni zaraz nie wyciągną noża, czy nie zrobią czegokolwiek, a oni się czują całkowicie bezkarni, bo oni mogą nawet zabić człowieka i pójść na 3 miesiące do poprawczaka, potem wyjść i funkcjonować sobie dalej i się śmiać i rodzinie, czy też okaleć człowieka na całe życie i śmiać się temu człowiekowi prosto w twarz. I to jest też straszne i jest to straszna patologia naszego systemu. I trzeba coś z tym zrobić, bo jeżeli człowiek czuje się całkowicie bezkarny, wtedy wie, że może zrobić wszystko i się z tego śmiać. A wierzmy naprawdę, że nie jest karą pójście na parę miesięcy do poprawczaka i potem wyjście, bo to jest
nobilitacja
nawet. Potem wyjdzie i będzie jeszcze
na pewno ten system penitencjarny w Polsce wymaga jeszcze bardzo głębokiej refleksji i głębokich przemian, tak żeby rzeczywiście ludzie, którzy popełniają przestępstwa po spożyciu alkoholu, no byli uczciwie ukarani za to, żeby to zło spotkało się z odpowiednią karą. My tutaj myślimy ciągle też o tych problemach związanych z alkoholem i z niewinnymi ludźmi, którzy giną na naszych polskich drogach. Przecież tak wielu ludzi niewinnie jadąc drogą przez kogoś, kto się napił alkoholu.
Stojąc na przystanku.
Traci życie, no właśnie. Mhm. Na pewno tutaj należałoby spotęgować gdzieś karalność w tym względzie. Mhm. Osobiście słyszałem też o takich propozycjach, aby odbierać prawo jazdy osobom, które już na zawsze, osobom, które prowadziły kiedykolwiek samochód pod wpływem alkoholu.
Spowodowały wypadek, tak jest w nowym kodeksie karnym w tej chwili. Rzeczywiście można na zawsze odebrać komuś prawo jazdy.
I odbierać, i potem jak się taką osobę drugi raz złapie, jak ona jedzie bez prawa jazdy, to wsadzać ją do więzienia. To jest to, bo ja znam wielokrotne przypadki łamania. Ktoś ma zabrane prawo jazdy i dalej sobie jeździ samochodem i liczy na szczęście. I mało tego, zostaje potem drugi, trzeci raz złapany bez prawa jazdy już pod wpływem alkoholu. I to jest najgorsze, że ci ludzie się po prostu niczego nie boją. A to jest po prostu naprawdę morderstwo z premedytacją, bo on wsiadł pod wpływem alkoholu dużym do samochodu, zabił człowieka i potem nic mu się właściwie nie dzieje. To trzeba na pewno zmienić. I bardzo słuszne są takie akcje, jak policja ostatnio robiła, żeby nie szaleć tylko w soboty wieczorem czy w piątek i łapać kierowców, tylko łapać ją już w poniedziałek rano.
No właśnie.
Także to była taka akcja, która uważam, że u nas powinna być stosowana
trochę
częściej.
Trochę takie łamanie stereotypów też.
I
wkraczanie w takie obszary, kiedy nikt się nie spodziewa.
Do auta można wsiąść po wypiciu mocniejszego alkoholu, który u nas jest preferowany po wypiciu wódki, po jakichś 20 godzinach, żeby być trzeźwym tak naprawdę. Czyli nie można balować do 4 rano, o 7 wsiąść i pojechać autem do pracy, tak. Jak wiele osób robi.
Posłuchajmy jeszcze e-maila, którego otrzymaliśmy. Prowadzę z mężem rodzinny dom dziecka. Dzieci, które są pod naszą opieką, pochodzą z rodziny alkoholowej. Boimy się o ich przyszłość, wiedząc, że dużo przeżyły i dużo widziały. Wiemy również, że przyjdzie czas, kiedy to będą musiały opuścić nasz dom. Być może będziemy mogli zapewnić im mieszkanie, ale może spotkać je taka przyszłość, że wrócą do swego rodzinnego domu. I co wtedy? Czy nasza praca nie pójdzie na marne? Całe zaangażowanie ludzi, poniesione środki materialne. Bo trudno powiedzieć, że 18-letni człowiek jest na tyle dojrzały, by oprzeć się środowisku. Czy jest jakiś program lub propozycje Urzędu Marszałkowskiego w tej materii?
Ja na początku powiem o takiej rzeczy. Najpierw opowiem o tym przykładzie, później odniosę się do maila. Ten przykład jest taki. Osoba, która opuściła dom dziecka w wieku 18 lat, dostała od, powiedzmy, prezydenta miasta mieszkanie. To jest mieszkanie, które jest bardzo dobrej lokalizacji na osiedlu na Jagodnie. Otrzymała to mieszkanie, natomiast w wieku 18 lat tak się prowadziła. Była samodzielną osobą, prawda, pełnoletnią, otrzymała mieszkanie za darmo. Natomiast tak prowadziła się i tak swoje losy układała, że tak naprawdę to mieszkanie zostało jej odebrane, bo to był jedyny sposób, żeby zahamować po prostu to, co się działo z sąsiadami, co się działo z tą osobą i do czego to prowadziło wszystko. Także rzeczywiście samo na przykład danie komuś jakiegoś dobra bez jego pracy nic nie daje. Dlatego tutaj musimy się zastanowić, w jaki sposób na przykład prowadzić młodego człowieka, który na przykład był dotknięty taką chorobą i w jaki sposób go tak naprawdę uzbroić w to, żeby ta osoba mogła funkcjonować dalej w społeczeństwie i mogła długo funkcjonować i prawidłowo. I to naprawdę nie należy lekceważyć tej sfery duchowej, czyli tej formacji duchowej, żeby on wiedział, co jest dobrem, co jest złem, żeby to mógł rozgraniczyć gdzie jest grzech, gdzie jest zło, to musi rozgraniczyć i tego, czego na pewno uczyć. A potem poszanowanie dla własnej pracy, dla pracy innych i tak naprawdę do programów pomocowych, ale nie programów typu daję ci coś, prawda? Tylko tak naprawdę na zasadzie dawania takiej wędki, że słuchaj, wiesz jak to zrobić, ja ci pokażę na tej zasadzie. I my na przykład mieliśmy, uruchomiony taki program Serce za Serce, gdzie na przykład za po prostu pracę czy opiekę nad osobą starszą, ta osoba mogła się zameldować na mieszkaniu, na miejsce tej osoby, która na przykład była pozbawiona opieki, czyli w zamian za opiekę dawało się mieszkanie, prawda? Ten program zaczął funkcjonować, tylko tak naprawdę jest taki popyt na mieszkania w tej chwili, że tych osób jest X, a tych osób, które potrzebują opieki za mieszkanie jest bardzo mało, prawda? Także tutaj to jakby nie spełnia. To był jeden aspekt, powiedzmy, o którym powiedziałem, to jakieś tam mieszkanie, czyli jakby taki punkt, z którego dopiero można działać, prawda? Osoba, która jest pełnoletnia. Ale myślimy na czymś takim, żeby jednak na przykład te wszystkie organizacje pozarządowe, które my prosimy o pomoc i o wpisywanie się w całą strategię województwa dolnośląskiego, żeby brały to na siebie. Jeżeli na przykład ta pani ma taki problem, to my jesteśmy w stanie wyłonić taką organizację pozarządową, która będzie się tym dzieckiem, powiedzmy, przez jakiś, bo dzieckiem to jest osoba dorosła, prawda, ale tym dzieckiem, które one wypuszczą z domu, będzie się przez jakiś czas tą osobą zajmowało na tyle, że będzie po prostu utrzymywać z nią kontakt i mówiła, słuchaj, jak ty postępujesz? Może na przykład ta szkoła, może inna szkoła, może inne środowisko. Chcemy taki program takich tak zwanych trenerów, którzy będą po prostu, tak to na razie jest nazwane, będą się opiekowali takimi osobami po skończeniu właśnie pełnoletności, po wyjściu z domu dziecka, czy z rodzinnego domu dziecka. Także jesteśmy w fazie jakby drugiego etapu tego przygotowania, czyli był ten program Serce za Serce, który tak naprawdę no, z racji małej bazy mieszkaniowej nie do końca się sprawdził, ale teraz chcemy wyjść dalej właśnie, żeby pomagać tym osobom. Jesteśmy na początku realizacji takiego projektu, a tak naprawdę możemy tej osobie, która tej pani Ani, wskazać organizację, która jej będzie pomagała. No również zachęcam do kontaktowania się z wszystkimi bractwami zakonnymi, z księżami praw i proboszczami, bo to też jest naprawdę niesamowita pomoc duchowa.
Tak, na pewno też w ten sposób i to działanie w kierunku młodych ludzi, którzy gdzieś w wieku dorastania zostali ochronieni przed patologią alkoholizmu i potem też wsparcie ich na starcie jest czymś niewątpliwie ważnym, bo szybko można powrócić do tych starych przyzwyczajeń, które gdzieś w dzieciństwie się obserwowało, wokół których się żyło. Ja sobie tak myślę, a być może też gdzieś kiedyś zrodzi się taki program jakichś takich kredytów nawet i finansowych na mieszkanie, gdzie byłoby to wsparcie, a ten człowiek, który by został takim zaufaniem obdarzony, potem by musiał spłacać ten kredyt. Na przykład takich pewno pomysłów, rozwiązań jest bardzo dużo i na pewno możemy być spokojni, że osoby, które gdzieś działają w takim departamencie, z jakiego pochodzą tutaj nasi goście, to będzie zmierzało ku dobru i ku właśnie wspieraniu tych środowisk. Karolina, czy jeszcze chcesz o coś zapytać?
Ja myślę, że to właśnie to jest dobry pomysł, żeby ogólnie jakaś taka, bo to jest uderzenie rzeczywistości, która może boleć i na pewno nie powinno się wracać do tych środowisk, chronić w pierwszym momencie tych ludzi od tych środowisk, z których oni praktycznie wyszli, bo jeżeli pozwolimy człowiekowi z powrotem wrócić, to on na pewno nie uda mu się z tego wyjść, tylko on w to z powrotem wejdzie. I tu chodzi mniej więcej o to, czy taki człowiek, który wychodzi, będzie w stanie się podnieść. No i w sumie tu zostało powiedziane wszystko, bo ja nie mogę się wypowiadać, bo tu panowie na pewno lepszą wiedzę mają, ale chciałam cofnąć się trochę i moje pytanie właśnie brzmi, skoro nie jest przestrzegany, jeśli chodzi o tą koncesję, no było powiedziane, że jest dużo praw, które nie są jednak przestrzegane, no trzeba prosto w twarz powiedzieć, że ktoś, kto sprzedaje alkohol, jeżeli ma nagle przestać sprzedawać ten alkohol, a nie jest prawo egzekwowane, to jemu leci kasa, on traci pieniądze w tym momencie. Jeżeli prawo nie jest egzekwowane i to jest trudne, bo to wymaga czasu, jak z drugiej strony, co zrobić, żeby takiego sprzedawcę zniechęcić do sprzedawania alkoholu, że to nie może być sposób na zarabianie na młodych ludziach? To jest moje pytanie.
Po prostu najlepiej moim zdaniem zabrać mu tą koncesję. Jeżeli zabierze się, złapie się jakiegoś sprzedawcę na sprzedaży alkoholu nieletnim, nie wiem, raz może dostać wysoką karę pieniężną, nie, na przykład 5000 zł, zależy jaki to jest sklep, jakiej wielkości, jakie ma obroty, za drugim razem już po prostu zabrać mu koncesję. I nie na tej zasadzie, że on za miesiąc będzie mógł się starać znowu, tylko po prostu na dłuższy okres. I on wtedy poniesie duże straty finansowe i to do niego dotrze, że nie opłaca mu się to, że sprzeda parę puszek piwa, czy parę butelek wina, czy wódki nieletnim. Ryzykuje, robiąc to, naprawdę wiele większe pieniądze, no bo jednak głównie alkohol sprzedaje się dorosłym i to jest moja opinia.
Nie myślę, że to prawo funkcjonuje, to prawo jest zapisane i ono jest nam wszystkim wiadome, tylko gorzej jest właśnie z tym egzekwowaniem. I na pewno tutaj należałoby zrobić głęboki ukłon w kierunku na pewno policji, żeby ta kontrola, taka zupełnie anonimowa, możemy powiedzieć jakaś lustracja, nawet poszczególnych sprzedawców, odbywała się systematycznie, regularnie i żeby wtedy, kiedy dochodzi do nadużyć, żeby te koncesje rzeczywiście były odbierane, bo niejednokrotnie właśnie, tak jak mówiliśmy, jesteśmy tutaj właśnie na tej płaszczyźnie teorii w tym względzie.
Tak, to jest tak, jak ksiądz mówił tutaj, jak w przerwie rozmawialiśmy o tych funkcjonariuszach po cywilnemu, którzy patrzyli na to, komu się sprzedaje alkohol, potem podchodzili i interweniowali. Takie rzeczy na pewno by naprawdę pomogły i byłyby skuteczniejsze, tylko no jak wiemy, policja jednak nie ma za dużo ani funkcjonariuszy, ani środków na to działanie.
Że no, musimy popierać policję, musimy być bardziej społeczeństwem tak zwanym obywatelskim, czyli zauważać i musimy mieć większą wrażliwość przede wszystkim, bo jeżeli my zauważymy, zauważy to jeszcze kolega, zauważy więcej osób, będzie już grupa, która zgłosi problem, że tutaj dochodzi do nadużyć. Ja myślę, że policja też będzie musiała po prostu no, uznać ten fakt, że on rzeczywiście istnieje i mocniej reagować. Także no, przede wszystkim też musimy zacząć tak naprawdę od siebie. Oczywiście nie zrzucamy odpowiedzialności na nikogo, natomiast uważam, że osobiście, że jeżeli każdy zacznie od siebie i rozsądzić w swoim sumieniu, czy on zadośćuczynił, czy on dosyć dużo zrobił, na przykład w tej sytuacji, czy w innej, to myślę, że posuniemy się troszeczkę naprzód z naszymi problemami, ponieważ jak zauważałem po prostu, no, rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś był legitymowany, a ja myślę, że taka sytuacja legitymowania przez sprzedawcę powinna być przede wszystkim w zasadzie w każdym momencie, jeżeli widzi, że to jest osoba, która jest niższego wzrostu, która troszeczkę, powiedzmy, wygląda jak dziecko i powinna być ta osoba legitymowana. A nie widziałem takiego przypadku jeszcze, chociaż czasami gdzieś rzeczywiście często kupuję produkty spożywcze, nie widziałem takiej sytuacji. No, myślę, że to jest do uzdrowienia i powinniśmy po prostu w tym kierunku dążyć. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dotknięte przemocą spowodowaną w rodzinie, to jest taka infolinia. Ja mogę podać, to jest tak zwany niebieski telefon, który jest czynny od 10 do 22. To jest numer 0801-1200-02. Tak jak już powiedziałem, czynny od 10 do 22. I tam można rzeczywiście na tej infolinii po prostu uzyskać taką pierwszą pomoc, jeżeli chodzi o sprawy związane właśnie z alkoholizmem, z przemocą w rodzinie, z tymi patologiami, z którymi na co dzień nie potrafimy sobie poradzić, czy nie potrafimy znaleźć tego pierwszego kontaktu, gdzie można szukać pomocy. Także niebieska linia i ten numer, który podałem, na pewno będzie w redakcji dostępny.
Tak, powoli się zmierzamy do końca naszej audycji. Te nasze głosy już tak delikatnie podsumowują ten dzisiejszy problem. Problem alkoholizmu w naszym kraju, ale przede wszystkim na Dolnym Śląsku. I tak jak słyszeliśmy, naprawdę alkohol jest problemem naszego regionu. Tak jak zdał nam relację pan Andrzej Dąbrowski, pełnomocnik zarządu województwa do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Ten problem jest ogromny i należy o nim mówić, ale przede wszystkim należy robić wszystko, aby to spożycie alkoholu było coraz mniejsze i aby też ta kultura spożywania alkoholu stawała się tak obecną w sposób prawidłowy. tak żeby nie prowadziła do destrukcji zarówno pojedynczych ludzi, ale także i społeczeństw, tych najmniejszych, rodziny, ale także i społeczności, jaką jest klasa, czy też szkoła, czy też dana wioska, czy miasto. Bardzo pozytywne informacje dotarły do nas też w czasie dzisiejszej audycji, mówiące o tym, że w regionie, w naszym dolnośląskim regionie można podejmować inicjatywy, licząc na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, licząc tam bardzo konkretne wsparcie, nie tylko finansowe, ale także i merytoryczne. I pan wicemarszałek Rafał Borutko o tym nam powiedział i na pewno należałoby pewno dzisiaj mieć taką głęboką nadzieję, że ci, którzy nas gdzieś słuchali w jakiejś podwrocławskiej wiosce czy miasteczku, już niedługo zgłoszą się do naszego Urzędu Marszałkowskiego po to, aby podjąć inicjatywy zmierzające do tego, aby zarówno młodzież nie sięgała po alkohol, ale także aby wspierać i pomagać dorosłym i rodzinie.
Ja również mam taką jeszcze informację, tutaj chcę wspomnieć, że prosimy każdego, który chce walczyć z tym problemem, żeby pamiętał o tym, że każdy samorząd, my jako województwo również na samym górze, ale również samorządy gminne, samorządy powiatowe, wszyscy oni mają środki na walkę z alkoholizmem i profilaktykę. Także do nich też również należy się zgłaszać, bo oni mają też swoje programy i swoje środki na te działania.
Oczywiście zachęcam wszystkich, którzy zainteresowali się naszą audycją, do kontaktu z Urzędem Marszałkowskim, z Departamentem Polityki Socjalnej. Dla tych osób, które wysłały maile czy SMS-y, mamy nagrody w formie toreb, w formie koszulek, które będą na pewno działały jako profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom. I prosimy, żeby te osoby, jeżeli mogą, zgłosiły się do redakcji bądź do nas, do Urzędu Marszałkowskiego. Szczególnie panią Anię, która prowadzi rodziny do dziecka. Myślę, że będziemy mogli tutaj troszeczkę pomóc, jeżeli chodzi o wskazanie organizacji pozarządowych, które mogłyby z kolei jej pomagać w tym trudnym potem rozwiązywaniu tych problemów i też prowadzeniu tych dzieci, które w przyszłości wychowają i opuszczą ten dom.
I też z nami dzisiaj gościła Karolina, przedstawiciel młodzieży. I głos Karoliny taki, myślę, że bardzo, bardzo ważny o to, aby w środowiskach młodzieży, na ulicach znajdowała się taka okazja, była taka okazja, aby młodzież ten czas spędzała pożytecznie, dobrze, aby się nie nudziła. No i właśnie też ten apel, prośba o boiska, o miejsca, gdzie by młodzi ludzie nie mieli okazji do tego i chęci w ogóle do tego, żeby sięgać po alkohol. I na pewno w tym kierunku też gdzieś działanie naszego miasta i regionu powinno zmierzać. I widzimy, że powoli gdzieś tak w tym kierunku to wszystko idzie, bo chcę powiedzieć, że tam właśnie w okolicach Szczepina powstało teraz piękne boisko ze światłami przy gimnazjum numer 18.
Tak.
I z tego możemy się cieszyć i takich boisk pewno w mieście chcielibyśmy, żeby było więcej i żeby te boiska nie były puste, ale żeby były przepełnione młodymi ludźmi.
Żeby było ich więcej przede wszystkim, bo to naprawdę...
Tak jest, i żeby było ich więcej. Bardzo serdecznie dziękuję naszym radiosłuchaczom za udział w tej dzisiejszej audycji, którą poświęciliśmy problemowi alkoholowemu, ale także i sposobom przeciwdziałania problemowi alkoholowemu. Dziękuję panu wicemarszałkowi Andrzejowi Rafałowi Borutko, który gościł wśród nas. I dziękuję panu Andrzejowi Dąbrowskiemu, pełnomocnikowi Zarządu Województwa do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Urzędu Marszałkowskiemu, a także przedstawicielowi młodzieży, uczennicy Liceum Salezjańskiego z Wrocławia Karolinie. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie, za udział w tej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życzymy wszystkim dobrej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.